Czyżby i my sami nie doświadczyliśmy choć raz w życiu podobnej sytuacji, jak opisana w dzisiejszej Ewangelii, sytuacji wzgardzenia, zlekceważenia, odrzucenia. Ziomkowie Jezusa nie uwierzyli w Jego mesjańskie posłannictwo. W jakimś sensie wzgardzili Nim, zamiast być z Niego dumnymi, bo przecież rozsławił ich miasto, wyrastał wśród nich, w jakimś sensie w sobie nosił ich kulturę i ducha Nazaretu. Nie okazali wiary i życzliwości, a wiemy skądinąd, że chcieli go nawet zlinczować przy innej okazji, dlatego też nie doświadczyli cudu i nie dane im było Jego błogosławieństwo. To zachowanie mieszkańców Nazaretu jest dla nas zupełnie niezrozumiałe, choć wcale nieodosobnione. Tak reaguje tłum. Jego zachowania są nieprzewidywalne, a czasem mogą być wręcz niebezpieczne. Zauważmy, czy nie dzieje się tak na naszych oczach. Weźmy za przykład wybitnych polskich sportowców. Chociażby Adam Małysz, Justyna Kowalczyk czy Agnieszka i Urszula Radwańskie, uwielbiani i prawie że noszeni na rękach, zwłaszcza w swoich rodzinnych miejscowościach, gloryfikowani przez media jednego dnia, ale niech tylko na drugi dzień poniosą jakąś porażkę, natychmiast są praktycznie zlinczowani medialnie. Wystarczy jedna porażka, jedno potknięcie, aby każdego z nich zmieszać z błotem i niemal zlinczować. I tak samo jest na parafii. Ci sami ludzie, którzy czasem interweniują u biskupa czy prowincjała, aby nie przenosił wikarego i proboszcza, bo taki wspaniały, ci sami ludzie zwykle wcześniej niż później własnoręcznie go wyrzucają, gdy tylko ośmieli się mówić nie pochlebstwa, ale gorzką prawdę, gdy poczuje się w roli proroka. Nie inaczej jest we własnej rodzinie, tej naturalnej, jak i zakonnej. Niech się tylko kto odważy w trosce o dobro wspólne cokolwiek poddać krytyce, zwłaszcza nie do końca przemyślane decyzje przełożonych. Od razu mu powiedzą: ty się nie wymądrzaj. My Cię znamy, my pamiętamy o Twoich słabościach i grzechach. My wiemy, jaki byłeś w seminarium. Do uzdrowionego przez Jezusa ślepca, który był niewidomy od urodzenia, faryzeusze mówią: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Czy to, o czym mówimy, nie brzmi tak samo? Cały urodziłeś się w grzechach, masz wady, śmiesz tutaj nas pouczać, śmiesz wypowiadać się na ten temat? Kto ci dał takie prawo? W historii żaden prorok nie był lubiany, nie był hołubiony, przeciwnie. Cierpiał prześladowanie, ale właśnie prześladowanie, właśnie cierpienie, nawet ofiara z życia, jak w przypadku świętego Jana Chrzciciela, uwiarygadnia proroka. Prorok, który nie ponosi konsekwencji prawdy, nie jest wiarygodny. Prorok cierpi. Drodzy bracia, są jednak dwie sytuacje, kiedy, jak się wydaje, prorocki głos bywa, ale nie musi, bywa akceptowany we własnym środowisku. Takim głosem prorockim może być jakieś poważne cierpienie czy choroba, oraz starość. Te dwie sytuacje są w jakimś sensie głosem prorockim, który środowisko rodzime zdolne jest jakoś akceptować. Cierpienie jest próbą miłości deklarowanej. My deklarujemy tę miłość do Chrystusa przy składaniu ślubów czy przy święceniach kapłańskich, ale tak naprawdę tę miłość sprawdza nasze cierpienie, nasza choroba, jakieś nieszczęście. Cierpienie jest zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym. Można by powiedzieć, że homo sapiens to homo patiens. Człowiek jako istota rozumna niestety tę także cierpi. Ale cierpienie ma głęboki sens. Ma sens przede wszystkim biologiczny. Jakaś dolegliwość czy ból doznawany to sygnał ostrzegawczy w organizmie przed jakimś zagrożeniem. Zignorowanie go może mieć fatalne następstwa, często nieodwracalne, często zbyt późne. Ale dostrzegamy też głębszy, duchowy sens cierpienia i ten podsuwa nam nasza wiara. Człowiek cierpiący pod naszym dachem, w naszym domu, może więc być takim prorokiem, który ostrzega i wskazuje głębszy sens życia i sens czasu, który nieuchronnie upływa. Wiemy przecież, że człowiek, który znajdzie się w stanie choroby, w szpitalu, zdolny jest przewartościować całe swoje życie. Wytrącony z naturalnego biegu, rytmu życia, nagle zaczyna się nad tym życiem zastanawiać. Stawia sobie egzystencjalne pytania, których może nie odważyłby się postawić w innej sytuacji. Człowiek cierpiący, także dla nas, zdrowych, jest takim wielkim znakiem zapytania o sens swojego życia i o wykorzystywanie czasu i zdolności, jakie Bóg daje. Przecież każdy z nas może zachorować. Każdy z nas może stać się kaleką. Każdy z nas może być położony do łóżka czasem do końca życia. Dlatego słusznie pisze święty Jan Paweł II w liście apostolskim w adhortacji Salvifici Doloris, że cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym podmiocie. Cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra w człowieku. Daje możliwość nawrócenia, przemiany życia. Ale także daje taką możliwość otoczeniu. Jak w innym miejscu zauważa w tym samym dokumencie, cierpienie jest również wezwaniem do ujawnienia moralnej wielkości człowieka, jego duchowej dojrzałości. Tego, który cierpi i tego, który jest obok niego. To jest głos proroczy. Cierpienie, tak fizyczne, jak i psychiczno-moralne, służy umacnianiu cnoty, wyrabia cnotę. Moc w słabości się doskonali. Jak pisze święty Paweł, chlubimy się z ucisku, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję. Toteż Jan Paweł II stwierdza, że cierpieć to znaczy stawać się jakby szczególnie podatnym, otwartym na działanie zbawczych mocy Boga ofiarowanych ludzkości w Chrystusie. I wreszcie cierpienie przyjęte, zaakceptowane z wiarą może stać się charyzmatem, jakimś szczególnym powołaniem, powołaniem w powołaniu. Może stać się charyzmatem, to znaczy darem, darem nadprzyrodzonym dla bliźnich, dla Kościoła, dla wspólnoty. Jak pisze Jan Paweł II, cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Równocześnie zaś weszło ono w całkowicie nowy wymiar i w nowy porządek. Zostało związane z miłością. I w ten sposób cierpienie może służyć Kościołowi, może służyć światu jako narzędzie odkupienia, oczyszczenia, partycypacji w zbawczej męce Chrystusa. Ale wspomniałem, że tym potężnym głosem prorockim, którego nie można lekceważyć, jest także starość. W przemówieniu do ludzi starych z diecezji rzymskiej 20 grudnia 1982 roku święty Jan Paweł II mówił następujące słowa, które w większym fragmencie chciałbym przytoczyć, bo są bardzo wymowne. Powiedział: współczesne społeczeństwo, obdarzając przywilejami jednostki zdolne do wnoszenia znacznego wkładu do wspólnego dobrobytu, odmawia starcom odpowiedniej przestrzeni, tak w łonie rodziny, która przekształciła się z patriarchalnej w nuklearną lub zasadniczą, jak i w łonie struktur społecznych, my byśmy dodali także eklezjalnych niestety, które ich usuwają na margines w imię wydajności produkcyjnej. Powstaje w ten sposób w duszy starca smutne wrażenie, że jest człowiekiem niepotrzebnym dla siebie i dla innych. Przeciwnie, powinien on stanowić dla dorosłych i dla młodzieży niezawodny biegun ukierunkowania w czasach niepewności, zachętę do życia wyższymi wartościami ducha, które nie starzeją się nigdy, a także do utrzymywania cennej łączności między pokoleniami przeszłymi i teraźniejszymi. To jednakże wymaga, aby oceniać go nie tylko według tego, co teraz daje, lecz także według tego, co dał. Nie tylko według tego, co czyni, ale nade wszystko według tego, kim jest. Jednym słowem, trzeba, aby uznawano w nim i ceniono ten bogaty skarb doświadczenia i mądrości, którego jest nosicielem. Nie należy zapominać o tym, jak bardzo jest on pożyteczny dla rodziny i dla społeczeństwa ze swoją wyważoną radą i ze swoim mądrym świadectwem. Kościół, który patrzy także i nade wszystko poza czas, upomina się dla starców o prawo do zaszczytnej i pogodnej egzystencji, która by pozwoliła im rozmyślać, modlić się i przygotowywać na ostateczne spotkanie z Ojcem, ponieważ ta nasza ziemia nie jest dla nas ojczyzną na zawsze. Myśl o śmierci winna wkraczać w życie nie po to, by przygnębiać lub zniechęcać do niego, lecz żeby pobudzać do dobrego myślenia i działania, aby nigdy nie stracić z oczu napełniającej radością rozstrzygającej granicy, którą jest sam Bóg, jedyne i najwyższe dobro. W związku z tym długowieczność należy uważać za cenny dar, ponieważ pozwala człowiekowi stopniowo, jak odrywa się od bezpośredniego kontaktu ze światem, wykorzystywać wielką przestrzeń dla rozważania i dla coraz bardziej pogłębionego poznania Boga i życia wiecznego. Tak uczył święty Jan Paweł II. Natomiast cytowane wielokrotnie w naszych rozważaniach dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów Tota Ecclesia także docenia rolę starszych kapłanów i stwierdza, że kapłani starsi lub w zaawansowanym wieku, do których powinno się kierować różne delikatne oznaki uznania, wchodzą również w żywy krąg formacji stałej, nie tyle z zadaniem pogłębionego studium i debaty kulturowej, ile utwierdzania ich w przekonaniu, że mają jeszcze do spełnienia w prezbiterium istotną rolę. Oprócz formacji zorganizowanej dla kapłanów w średnim wieku, powinni oni także korzystać ze szczególnych okazji i spotkań, by pogłębić kontemplacyjny sens życia kapłańskiego w celu odkrycia i odczucia przestudiowanych bogactw doktrynalnych, aby czuli się użytecznymi, mogąc być dowartościowani w odpowiednich formach prawdziwej i właściwej posługi, przede wszystkim jako doświadczeni spowiednicy i kierownicy duchowni. W sposób szczególny będą mogli podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, ofiarować zachętę, otwartość, wysłuchanie i pogodę współbraciom. Być do dyspozycji, gdy prosi się ich, by stali się wartościowymi nauczycielami i wychowawcami innych kapłanów. Te dwa dłuższe cytaty chyba nie wymagają komentarza, ale można powiedzieć, że to jest właśnie głos proroczy. Choroba i starość to jest głos proroczy w naszych wspólnotach, który musi być usłyszany, który nie powinien być lekceważony bez duchowej szkody naszej osobistej i całej wspólnoty. Nie lekceważmy tych głosów także dlatego, że kiedyś i nas może dopaść cierpienie i choroba, I daj Boże, aby każdego z nas, aby każdy z nas dożył starości. A zgodnie z tym, co mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateuszowej, wszystko więc, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie. Jeżeli chcemy być szanowani w starości, jeżeli chcemy być zaopiekowani w chorobie i cierpieniu, dostrzeżmy tych, których Bóg stawia nam jako czytelne znaki cierpienia i starości.